Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać o słowie, które pojawia się w Biblii ponad 1000 razy. Czyli chyba jest istotne, skoro tak często występuje. Ponad 900 razy w Starym Testamencie i ponad 150 w Nowym. Czyli w całej Biblii. Wszyscy, którzy spisywali te słowa, wracali do tego słowa. Znajduje się ono także w najważniejszym z przykazań. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Każdy z nas myślę, że wie, co to jest serce i do czego służy. Mamy taką pompę, która pompuje krew, znajduje się w klatce piersiowej, dostarcza do naszych komórek tlen, wszystkie niezbędne składniki potrzebne do naszego życia. Ma dwie komory, kilka zastawek, takie zaworki, które regulują przepływ. To wszystko jest prawda. Ale też mówimy, że ktoś ma miękkie serce, mówimy, że co w sercu, to na języku. Łączymy serce z emocjami. W 1991 roku dr Andrew Armour z Kanady odkrył, że serce zawiera dużo, i to dużo więcej neuronów, niż powinno mieć do swojego funkcjonowania. Następne lata badań wykazały, że ta sieć neuronowa serca jest bezpośrednio połączona z mózgiem. I co się okazało, że 90% informacji płynie z serca do mózgu, a nie z mózgu do serca. Wszyscy mamy komórki w dzisiejszych czasach, prawda? W komórkach mamy zainstalowane przeróżne aplikacje. Kalendarz, WhatsAppa, no, rozmawiamy przez komórki, tak, odbieramy wiadomości, często mamy mapy, aplikacje bankowe. To wszystko tam jest. Ale dopiero kiedy my zadecydujemy, że dana aplikacja ma działać, zostaje ona uruchomiona. I podobnie jest w relacji serce-mózg. Mózg wykonuje, ale to serce dyktuje, jaki program w naszym mózgu zostanie odpalony. Te programy, według których żyjemy, to co robimy, jak myślimy, to nie jest z naszego mózgu. To serce decyduje o tym, jacy jesteśmy. Tak, nowoczesna nauka jest super, nie? Odkrywa coraz więcej wiemy o tym, jak człowiek funkcjonuje, jak działa. Ale śmieszne jest to, że potrzebujemy sztaby naukowców, super skomplikowaną aparaturę, żeby dotrzeć do rzeczy, które 2-3 tysiące lat temu były oczywistością. Hebrajskie słowo lew oznaczało serce, ale oznaczało wewnętrznego człowieka, jego umysł, wolę, rozum, wiedzę, ośrodek pamięci, sumienie, miejsce osądzania. Bardzo szerokie pojęcie. Całość człowieka. Serce w Biblii to jest źródło życia, ale to życie rozumiane w różnych aspektach. Tak? I tym fizycznym, bezpośrednim, ale też duchowym, intelektualnym, też religijnym. Ludzkie serce myśli, rozważa, decyduje. To jest nasze najgłębsze wnętrze, nasze ja, nasza osobowość. Ludzka istota, ludzkie sumienie. To kwintesencja odwagi i dzielności, zdecydowania, wewnętrznych przekonań, planów, zamierzeń, decyzji moralnych. Niepodzielony człowiek. Człowiek prawy, to mówimy, tak, to człowiek szlachetnego serca. W Nowym Testamencie mamy greckie słowo kardia. I Grecy znowuż już zaczęli się rozkochiwać w nauce, więc w sensie dosłownym ich rozumienie serca było takie jak nasze. Tak, to jest ta pompa w organizmie. Ale rozumieli także, że serce to ośrodek wszelkiego życia, siła życiowa, dusza, umysł. Serce to siedlisko myśli, namiętności, pożądań, pragnień, uczuć, woli i charakteru. Namiętności, pożądań i pragnień to są te rzeczy głębokie w nas, które decydują o tym, jakie są nasze myśli, zachowania, co robimy i jak postępujemy. Serce to całość istoty człowieka. Wszystko, co robimy, wynika z naszego serca. Dlatego też psalmista Dawid w psalmie 51 woła: stwórz we mnie serce czyste, o Boże. Prawość ducha odnów w sercu moim. To jest psalm 51, werset 12. Inaczej, uczyń mnie, Boże, nieskazitelnie czystym w każdym znaczeniu, w każdym obszarze. Nie pozostaw we mnie miejsca na zło, na to, co się Tobie nie podoba. I zwróćmy tutaj uwagę na drugie ważne słowo, które się pojawia. Serce czyste. Co to znaczy czyste? Po grecku kataros lub elikrines. Dwa pojęcia oznaczające czystość, ale mają różną wymowę. Kataros to sformułowanie używano na przykład dla określenia zboża, które zostało oczyszczone, przewiane przez wiatr, przesiane przez sita. Nie ma w nim żadnych plew, jest czyste, jest samo zboże, jest jednorodne. W tym samym znaczeniu używano tego wyrazu na przykład na określenie wojska, w którym nie było słabych żołnierzy, tchórzliwych, niezdecydowanych. Była to armia, wojsko, na którym można było polegać, bo wiadomo, że oni pójdą do boju, że będą walczyć, wykonają każdy rozkaz. Kataros, czysta. Pewne wojsko. Można na nich polegać. Też określano tym mleko czy wino, które nie było rozcieńczone wodą. Było czyste. Jedna substancja, nic poza tym. Jednorodna struktura. Czyli podstawowe znaczenie kataros to bez domieszki, wolne od przylegania czegokolwiek, co zanieczyszcza. Z kolei elikrines, które też znaczy czysty, ma inną wymowę. Czysty, przejrzysty, szczery. Określa coś, co może przetrwać osąd światła słonecznego. Coś, co w pełnym blasku nie wykazuje wad czy skaz. I łatwiej jest to zrozumieć, kiedy weźmiemy to w kontekście wschodnich bazarów. Te małe sklepiki bez elektrycznego oświetlenia, więc półmrok, jakaś tam świeczka czy lampa naftowa. Dobry kupiec brał towar na zewnątrz i oglądał w słońcu, bo w półmroku mógł nie widzieć skaz czy wad. Czyli dopiero te promienie słoneczne ujawniały, co tak naprawdę, jaką wartość przedstawia ta rzecz. Gdy mówimy o kimś, że jest szczery, czasami nawet szczery do bólu, czasami szczerość nam nie pasuje, mamy na myśli osobę, której można ufać, na której można polegać. Wiemy, że jeżeli coś mówi, to to jest prawda. Tak zrobi i nie musimy tu mieć żadnych wątpliwości. Z kolei materiał przejrzysty to taki, który nie zniekształca. Jeżeli patrzymy przez szybę w oknie, widzimy dokładnie to, co się znajduje na zewnątrz. Kiedyś, ja pamiętam jeszcze szyby, przez które się patrzyło i ta rzeczywistość była nieco zniekształcona. Dobra szyba pozwala dokładnie widzieć. Gdy postępowanie człowieka jest przejrzyste, wtedy też i wiemy, czego się po nim spodziewać. A i życie takiej osoby jest łatwiejsze. Nie musi nikogo udawać, nie musi nosić różnych masek w różnych sytuacjach. Nie musi pamiętać, co komu powiedziała. Jest sobą zawsze. Jest jednorodna, taka sama w każdych okolicznościach. Kiedy Dawid zrozumiał, jak wielkiego zła się dopuścił, zrozumiał też, że to zło to nie był jakiś impuls, że to płynęło z głębi. Dlatego zawołał do Boga: stwórz we mnie czyste serce, o Boże. Prawość ducha odnów w moim sercu. Ale czy to znaczy, że wystarczy zawołać do Boga i wszelkie zło z naszego serca zniknie? Staniemy się natychmiast czyści? To by było przerzucenie odpowiedzialności na Boga. Tak. O, ja jestem niedoskonały. Panie Boże, stwórz we mnie czyste serce, będę super. No nie. W psalmie 31, 25 wersecie z kolei czytamy: bądźcie mężni, odwagą wzmacniajcie swe serca, wy wszyscy, którzy czekacie na Pana. To my odpowiadamy za naszą postawę. To my decydujemy o tym, jaką drogę w życiu wybieramy. Czy będzie ona prosta, przejrzysta? Czy będziemy tymi szczerymi ludźmi, na których można polegać? W liście Jakuba z kolei w 4 rozdziale, 8 wersecie czytamy: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca wy chwiejni. Dobrą wiadomością jest to, że Bóg na nas czeka. Że kiedy chcemy się do Niego zbliżyć, jest jak dobry ojciec, który ma wyciągniętą rękę. Chodź, dziecko, wesprę cię. Złą wiadomością jest to, że jesteśmy chwiejni, że brakuje nam wytrwałości, że czasami się zachowujemy jak małe dzieci. Mówimy: ja sam, tak? I dopiero jak jest bęc i płacz, no to wracamy do taty czy mamy, szukamy pociechy. I my dorośli też czasami jesteśmy takimi dziećmi. Czasem ten ból jest nam potrzebny, bo przywraca rozsądek, bo nam pokazuje nasze miejsce. Pokazuje, że sami nie zawsze ze wszystkim sobie możemy poradzić, że warto jest prosić o pomoc. Trzeba odwagi, tak, trzeba odwagi, żeby się przyznać do słabości, żeby zawołać do Pana: Panie, chcę być blisko Ciebie, wyciągnij do mnie rękę. Ale dobrze jest, że mamy tą pewność, że jak już zawołamy, to Bóg jest gotów nas podnieść. On wyciągnie rękę, On jej nie cofnie. Bardzo się ucieszyłem parę tygodni temu, kiedy pastor miał kazanie i na koniec rzucił wezwanie, aby osoby, które chcą iść drogą prosto z Jezusem, wyszły na środek. I wyszło kilka osób, deklarując, że tak, chcą przez resztę życia iść razem z Bogiem. Chcą być, aby Jezus był ich osobistym przewodnikiem. I w końcu października będziemy mieli znowuż chrzest. I to jest bardzo ważny moment na drodze wiary. To publiczne wyznanie. Wiecie, ja się pogodziłem z Bogiem w sumie, to był 2002 rok. Wtedy uznałem, że Bóg wie lepiej ode mnie i że mnie się może nie podobać to, co się w życiu dzieje, ale być może to ma sens i On wie lepiej. Ale zajęło mi jeszcze sporo czasu i Bóg dał mi ten czas, żebym dojrzał, żebym zmądrzał. Musiałem mieć 65 lat, żeby podjąć decyzję, że tak, chcę się ochrzcić, chcę złożyć ten publiczny dowód, że chcę razem z Bogiem już iść zawsze. Tak, świadomy wybór płynący z głębi serca, bo tylko taki ma sens, kiedy jesteśmy gotowi na zmiany, bo wiemy, że to, co oferuje Bóg, jest dużo lepsze od tego, co mogę zyskać w świecie. I Sławek, mówiłeś o wolności, o tym wyborze, że świat pociąga, bo mogę i to, i to, i tamto. Ale z drugiej strony jest to tak, że jest to wolność pozorna, bo wiele rzeczy robimy dlatego, że inni od nas oczekują, bądź żeby nie wypaść z towarzystwa, żeby się podobać innym. A prawdziwa wolność to jest wolność decydowania o tym, że mogę być sobą. Nie muszę tego uzależniać od nikogo innego. Mogę podjąć decyzję, że nie chcę pić alkoholu, jak jestem na imieninach i nie ma znaczenia, że komuś się to nie podoba. To jest moja decyzja, jestem wolnym człowiekiem. Podjąłem decyzję, że nie będę palił i rzuciłem palenie. Też potrzebowałem dużo czasu, żeby do tego dojrzeć, tak? Ale nie musiałem już dłużej być zniewolony. A wcześniej mówiłem, a kto mi zabroni palić? Chcę, to będę. Wydawało mi się, że to jest oznaka wolności. No cóż, jedni mądrzeją szybko, drugim, co zajmuje dużo czasu. Ważne jest, żeby do tego dojść. Chrzest to jest akt odwagi. Robimy to dla siebie, bo jest to publiczne wyznanie, jest to zobowiązanie. To tak jak przysięga w wojsku. Po co jest? Przecież ten żołnierz i tak musi tam być. Ale jest to publiczna deklaracja, że on tam będzie służył, będzie bronił ojczyzny, będzie wykonywał rozkazy. Jest to istotne. Tu mamy o wiele istotniejsze deklaracje. I też ten chrzest może zmienić życie kogoś w naszym otoczeniu. Nigdy nie wiemy kogo. To może być ktoś ze znajomych, może być ktoś z rodziny, czy nawet z dzieci. Małgosia dzisiaj mówiła o tym, tak. Że dzieci wszystko widzą, wszystko rejestrują. Są jak kamerka, która stoi w kącie, jest przez przypadek włączona. I nikt nie wie, a ona wszystko nagrywa. Obraz, dźwięk, wszystko chłonie. W którymś momencie to z dziecka wychodzi. Czyli nasz przykład jest strasznie istotny dla naszych dzieci. One widzą, w jaki sposób się do siebie odnosimy, co mówimy, jakim tonem, co robimy. Czy to, co mówimy, jest spójne z tym, co robimy? Jeżeli nie, to jest dysonans. Wtedy mówią zaraz. To czy mam wierzyć słowom rodzica, skoro on tego sam nie robi? Więc ważne. Tak, jest to bardzo ważna decyzja i myślę, że każdy, kto ją podejmuje, może być dumny. Ale niezarozumiały. Dlaczego? W psalmie 51, no już psalm 51, ale werset 19 pisze: ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. Czyli tak, bądźmy dumni, w którym miejscu naszej drogi jesteśmy, że podjęliśmy pewne decyzje w naszym życiu. Ale nie chełpmy się tym. Bo wiemy, że jesteśmy w drodze, że bez względu na miejsce, w którym jesteśmy, jeszcze długa droga przed nami. Psalm jest 31, z kolei czytamy tak. Dasz się Pana miłością, wyjemu oddani. Pan strzeże wiernych, lecz tym, którzy postępują wyniośle, odpłaca z nawiązką. Dlatego warto znać swoje miejsce, wiedzieć, kim jesteśmy, ale nie popadać w zarozumiałość. Wszyscy znamy przypowieść o celniku i faryzeuszu, którzy przyszli się modlić. Wymowa jest jednoznaczna. Bóg odrzuca modlitwy przepełnione pychą. Ważne jest to, co mamy w sercu, a nie to, co robimy na pokaz. Modlitwa czy ofiara, jeżeli nie płynie ze skruszonego serca, jest daremna, jest jak ofiara Kaina. Dla Boga to wręcz obraza. W Izajasza w 1 rozdziale, zajrzyjmy, wersety 11-15, pisze tak. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, mam już dość całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę już krwi cielców i jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań. Nie mogę znieść fałszu spotkań i zgromadzeń. Strasznie ostre słowa. Ale dotyczą nas wszystkich. Dotyczą tego, co mamy w naszym sercu. Czy to, co robimy, czy to, że tu jesteśmy, to jest potrzeba naszego serca, bo chcemy być blisko Boga, bo chcemy Mu oddać cześć, bo chcemy się wzmacniać w tej wspólnocie. Czy też przychodzimy, no bo jest niedziela i wypada być na nabożeństwie. Każde nasze postępowanie, jaka jest motywacja? Dużo dziś cytatów, ale ja tak mam, że mi myśli skaczą. Więc wybaczcie, jeżeli dla kogoś z was jest to trochę chaotyczne. Ale myślę, że to wszystko razem jakoś się łączy. W Ewangelii Mateusza, rozdział 9, werset 4, czytamy tak. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Nie dlaczego macie złe myśli. Dlaczego w waszych sercach jest zło? I mówi to do ludzi, którzy uwierzyli. Mówi też, napisane też to jest tam. Wiele osób uwierzyło, ale Jezus im nie ufał, bo znał ich serca. Tak, to był impuls, uwierzyli. To, co Jezus mówił, brzmiało dla nich dobrze. Warto uwierzyć. Ale ich serca nie zostały poruszone. I dopóki to nie wpłynie w głąb, do całości tej istoty, na każdym poziomie, to jest bezwartościowe. Czy to nie jest przedziwne, że czasami zachowujemy się tak, jakby Bóg widział nas tylko na nabożeństwie? Czy jak wychodzimy ze zboru, to już jesteśmy anonimowi, bo wśród innych ludzi nikt nas nie rozpozna? Zupełnie jak Jonasz, który próbował uciec za morze. Choć wtedy to było bardziej zrozumiałe, bo wtedy wierzono, że Bóg działa na danym terytorium. Czyli Bóg działał na terytorium Izraela, to może już za morzem nie. Okazało się, że Jonasz błądził. Nie można się ukryć przed Bogiem. Kochani, dopóki człowiek wkłada większy wysiłek w to, co jest widoczne na zewnątrz, niż w pracę nad swoim wnętrzem, to jeszcze jest długa droga do przejścia. To znaczy, że bardziej ci zależy na opinii innych niż na swojej postawie. Jesteś w rozkroku. Naturalną naszą potrzebą jest bycie docenionym, bycie pochwalonym za to, co robimy. Każdy tego potrzebuje. Dzieciaki tego potrzebują, dorośli też. Jeżeli coś robimy dobrze, jest fajnie, jak to zostanie zauważone. Ale kiedy ta potrzeba staje się motorem naszych działań, to jest niedobrze. Bo wtedy to, co robimy, już nie płynie z głębi, tylko robimy to dla rezultatu. Tak. Droga do naszej postawy to jest proces. Bóg nas wspiera, ale inicjatywa jest w naszych rękach. Trzeba mieć świadomość, że dzisiaj, w przeciwieństwie do pierwszych chrześcijan, którzy przez 30 lat nie mieli żadnego słowa spisanego, mamy Biblię, mamy Słowo. Wszyscy jesteśmy znawcami prawa. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie faryzeuszami. Trzeba mieć świadomość, że to, że znamy Słowo, nie czyni nas lepszymi od innych. I trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy innych oceniamy. Kiedy widzimy, jak ludzie błądzą, jaka jest nasza postawa? Czy ich wspomagamy, czy przeciwnie, obgadujemy? Zobacz, niby wierzący brat, a ciągle pali. No ma problem, zmaga się z nim. A ona się rozwiodła. No jak wierzący może się rozwieść? Przecież powiedziane jest, nie rozwódźcie się. Oceniamy. To jest najprostsze. Ten to pijak, ten to złodziej, a ten co za cham. Nie to co ja. Ten to jest niewierzący, on pójdzie do piekła. Jak łatwo rzucać osądy. Czy nie uważamy siebie wtedy za lepszych od innych? Czasami pycha też potrafi się doskonale kamuflować, wiecie. Robimy coś z dobrymi intencjami. Naprawdę, są fajne pobudki. I robimy, działamy. Angażujemy się w różne zadania. Jest super. A potem przychodzi myśl. No tak, znowuż te same osoby się zaangażowały. A dlaczego ten czy ta nie? Pamiętajcie historię o Marcie i Marii? Jak Marta pyta Jezusa, Panie, czy Ciebie to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Marta nie cieszyła się, że może usłużyć. Była zła, że Maria siedzi u stóp Jezusa i Go słucha. Przecież powinna jej pomagać. No już ta motywacja. Ona zaczęła robić, miała na pewno dobrą motywację. Tak? Chciała przygotować pewnie posiłek, może musiała jeszcze stół sprzątnąć. Nie wiem, jakie rzeczy robiła. Ale nie było radosnego serca w tym, że mogę coś zrobić. Tak? Dla Jezusa, dla innych uczniów, którzy z Nim byli. Była gorycz, dlaczego ktoś inny nie robi tego razem ze mną. No, już ta motywacja, prawda? Gdy do serca wkrada się gorycz, poczucie niedocenienia, ono traci swój blask. Wiecie, kiedy jubiler ogląda szlachetny kamień, zawsze ma bardzo dobre światło do tego, wielkie szkło powiększające, patrzy na jego przejrzystość, czy wewnątrz nie ma jakiegoś zmącenia, czy jakiegoś zanieczyszczenia. Skrupulatnie ogląda powierzchnię, sprawdzając, czy nie ma rys bądź odprysków. I taki kamień, który nie ma żadnej skazy, jest wielokrotnie bardziej wartościowy niż ten, na którym jest jakaś rysa. Więc bądźmy w oczach Boga tymi kamieniami bez skazy, aby nie mówiono o nas, tak jak jest, Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15, wersety 8-9. Lud ten czci mnie warkami, ale serca ich, innymi słowy, cała ich osoba, to co robią, jak się zachowują, ich myśli, daleko jest ode mnie, ale serce ich daleko jest ode mnie. Z serca bowiem pochodzą złe myśli. Zastanówmy się, czy w sercu, tam w głębi, mamy postawę celnika czy faryzeusza. Gdy brat czy siostra boryka się z problemem, czy będziemy wspierali, czy potępiali? Czy potrafimy tej osobie błogosławić, prosić Boga o wsparcie? W Marka 7 czytamy: z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. To, co z głębi wychodzi, czyni nas nieczystymi. Przyniosłem dziś pomoc naukową. Tu jest schowana. Ktoś wie, co to jest? Tak. Okej. Co to jest?
Cytryna.
Cytryna. I załóżmy, że teraz cały sił ją ścisnę. Co się stanie? Zgniotę. I wskutek tego, że ją zgniotę, co nastąpi?
Sok.
Wypłynie sok. Jaki sok z niej wypłynie? Kwaśny. Żółty kwaśny. Sok z cytryny. A może sok z pomarańczy? Z cytryny? Dlaczego? Dlaczego to będzie sok z cytryny? Dlatego, że on jest wewnątrz. Dlatego, że on jest wewnątrz. I wiecie co? Dla mnie to było wstrząsające odkrycie, że kiedy się złoszczę, kiedy się gniewam, to nie dlatego, że ktoś coś zrobił. Nie dlatego, że ktoś mi coś powiedział. Dlatego, że ta złość, ten gniew są we mnie. Fuh. I do dzisiaj z tym walczę. Mam nadzieję, że już tego jest mniej w środku. Ale przychodzą momenty, kiedy to dalej wypływa, czyli coś jeszcze muszę wycisnąć. Tak, czasami jest trudno zachować tą czystość serca, ten spokój, kiedy wokoło tyle niesprawiedliwości, kiedy nie rozumiemy, dlaczego ktoś rani nas czy naszych bliskich. I wszyscy ulegamy słabościom. Dlatego warto prosić o wsparcie, aby obietnica, którą kiedyś Bóg dał narodowi żydowskiemu, dotyczyła też nas. W księdze Ezechiela, w rozdziale 36, werset 26 brzmi: i dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. I na tym polega proces wzrastania w wierze. Aby serce kamienne, które jest nieczułe na innych, skupione na sobie. Czasami mówimy, że ktoś ma cienką skórę i twarde serce, czyli jest wrażliwy na wszystko, co dotyczy niego i zupełnie nie interesuje się innymi. żeby je przemienić na mięsiste, na to serce skruszone, które jest wrażliwe na drugiego człowieka. Czyli żeby mieć grubą skórę, być odpornym na to, co się dzieje na zewnątrz, ale serce, żeby było wrażliwe na innych, na ich potrzeby. Jest w Biblii fragment. Biblia to jest strasznie ciekawa książka. Kiedy wyrwiemy z niej pojedyncze cytaty, pojedyncze wersety, można bardzo dowolnie zinterpretować. Chciałem wam dać teraz przykład. Jest w Biblii fragment, w którym Paweł nawołuje braci, aby go naśladowali. W liście do Filipian, 3 rozdział, werset 17. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. I można by pomyśleć, że Paweł popada w pychę, uważa, że już jest doskonały, skoro każe siebie naśladować. Nie Chrystusa, ale siebie. Ale parę wersetów wcześniej Paweł pisze, werset 10. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach. A w wersecie 12. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że stałem się doskonały. Czyli Paweł nawołuje, aby podobnie jak on, dążyć do doskonałości, dążyć do tej czystości serca, dążyć do pełnego poznania Jezusa. Czystość myśli, intencji, języka czy postępowania, wszystkiego. Jak wysoki standard trzeba osiągnąć, aby móc powiedzieć: patrz na mnie, naśladuj mnie, to się przybliżysz do Boga. Paweł mówi: patrz na mnie, nie jestem doskonały, ale chcę to osiągnąć. Idź za mną, postępuj tak jak ja, idź tą samą drogą. Razem będziemy bliżej Boga. Myślę, że każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, ja już nad nim trochę sobie pomyślałem. Pytanie brzmi tak: czy chciałbyś, aby wszyscy w zborze postępowali tak jak ty? No, innymi słowy, aby byli twoimi naśladowcami. Nie chodzi o to, czy ktoś z was się uważa za doskonałego. Tak wiadomo, że nie. Nikt z nas tak, za takiego się nie uważa. Mówię szczerze. Tak. Więc wszyscy mamy jakieś braki. Ale czy możemy powiedzieć tak jak Paweł, że zmierzamy tą drogą? Chcę bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania, mieć udział w jego cierpieniach, to znaczy też doświadczyć bólu w życiu. Bo to nie jest tak, że człowiek wierzący idzie przez życie bez bólu. Ten ból czasem też jest nam potrzebny. Czy jesteśmy gotowi na ból? Czasami na odrzucenie, tak? Jak przez rodzinę, przez innych. Co jeszcze mamy do poprawy? Gdzie w naszym sercu jeszcze są jakieś zanieczyszczenia? Zawsze każdy z nas ma jeszcze jakiś krok do zrobienia. I to nie chodzi o to, czy jesteśmy doskonali już teraz, bo nie. Ale o to, żeby, tak jak w sporcie, rezultaty osiągają ci, którzy są zdeterminowani. Jeżeli ktoś chce wystartować w maratonie, to nie wystarczy, że sobie powie: za miesiąc wystartuję w maratonie. No wystartuje, tylko wiadomo, że po kilkuset metrach jego występ się skończy. Jeżeli traktuje to poważnie, to zaczyna najpierw od trenowania. Przebiegnie kilkadziesiąt metrów, potem kilkaset, potem kilometr i codziennie trochę więcej, aż będzie gotów, żeby odnieść sukces. Podobnie z nami. Wszyscy jesteśmy w którymś miejscu naszej drogi z wiarą. I wszyscy mamy jeszcze przed sobą dużą drogę. Ale chodzi o to, żeby codziennie zrobić coś, codziennie chcieć być trochę lepszym, trochę bardziej przejrzystym w postępowaniu, trochę bardziej szczerym, trochę głębiej sięgnąć do swojego serca, aby ono stawało się coraz bardziej czyste. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 5, musimy zajrzeć. Jezus kazanie na górze rozpoczyna to kazanie od 8 błogosławieństw. I wszystkie są ważne, więc przeczytam całość. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierdzi, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu niesprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Kochani, szóste błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. Nie wystarczy być pokornym, nie wystarczy być miłosiernym, nie wystarczy być sprawiedliwym. To wszystko musi płynąć z głębi czystego serca. Dopiero wtedy mamy szansę stanąć w którymś momencie przed Bogiem, być blisko Niego, zobaczyć samego Boga. I już kończę. I zakończyć chciałbym jeszcze jednym cytatem. Z Księgi Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. Strzeż swego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Amen.